Ostatnio słyszałem taką wypowiedź, że takie zdanie, że szatan kusi bogobojnych. Wszystko w temacie. Innych nie kusi, tylko bogobojnych właśnie. Tak paradoksalnie. Witam was, kochani bracia i siostry. Bardzo się cieszę, że znowu po już dłuższym okresie mogę z wami tutaj być i dzielić się Bożym Słowem. Przesyłam oczywiście w pierwszej kolejności pozdrowienia z naszego zboru w Zebrzydowicach, za Miedzą. Tak, kiedy ostatnio tu byłem, to nie pamiętam właśnie tej kazalnicy, naprawdę. Fajne cacko. Elegancko. Biblia zjeżdża. Tutaj trzeba jakiś rancik zrobić. Chyba, że ja mam taką Biblię, ale nie wiem. Mam Biblię tysiąclecia. Zawsze z niej korzystam. Kaznodzieje mają takie swoje przyzwyczajenia. Ja korzystam z Biblii tysiąclecia, dlatego że pierwszą Biblię, jaką kupiłem w życiu, to była właśnie Biblia tysiąclecia. To było 42 lata temu. Jeszcze nie byłem odrodzonym człowiekiem. Kupiłem sobie ją na religii w kościele katolickim, kiedy byłem w szkole średniej. Taką małą, drobnym druczkiem zapisaną. Mam ją do dzisiaj. I bez okularów już nie da się jej przeczytać, ale mam taką pamiątkę. Ona kosztowała, bo zapłaciłem za nią 200 zł. Dwie takie czerwone stówki. Pamiętacie? Ci, którzy są z mojego pokolenia, mojego rocznika, to pamiętają, że były takie 100 złotówki czerwone, proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, tam taki napis widniał. I mam tą Biblię. No i tak jakoś zostało, że Biblię tysiąclecia cały czas czytam. Ale nie jestem odosobnionym przypadkiem, bo tutaj tatuś Tomka, przecież brat Guńka Jan, zawsze korzystał z Biblii Gdańskiej. Tak? Czy się mylę? Chyba się nie mylę, prawda? A więc ten dźwięk, tych słów takich archaicznych, to też było piękne. I czasami tych słów takich staropolskich nic nie zastąpi. Jest takie słowo w Piśmie Świętym, którego Pan Jezus często używa, zaprawdę, zaprawdę. No i są takie próby różne, zastąpienia tych słów. Zapewniam, zapewniam. Albo mówię wam i zapewniam. To już nie ma tego ładunku takiego. To już nie ma tej mocy. Ale to słowo zaprawdę, zaprawdę niesie w sobie taki patos. A w ogóle to znaczy amen, amen. Po prostu. Pan Jezus mówi amen, amen. Mówię wam. Tak potwierdza. Więc czasem dobrze jest przeczytać z Biblii Gdańskiej, czasem dobrze jest przeczytać z Biblii Tysiąclecia. Ale i tak uważam, że Biblia Warszawska jest najlepsza. Choć jej nie czytam, ale jestem z nią osłuchany. I naprawdę to tłumaczenie jest wyjątkowe. To jest tak łatwo przyswajalne. Tam, chyba, że po prostu ja jestem taki osłuchany już przez te 40 lat, że gdzieś tam cały czas te wersety... To słowo jest żywe, ale jak tak porównuję różne wypowiedzi, to myślę, że naprawdę to jest taka wyjątkowe tłumaczenie. Kochani bracia i siostry, chciałbym się dzisiaj dzielić Bożym Słowem z Ewangelii Mateusza. Z Ewangelii Mateusza z 16 wersetu, z 16 rozdziału, przepraszam. A w ogóle to u nas w Zebrzydowicach dobrze. Chwała Bogu, bracia i siostry mają się dobrze. Też mierzymy się z różnymi jakimiś tam problemami, ale ja w ogóle jak rozpoczynałem służbę i tak zakładałem zbór i jeszcze wcześniej półmisyjny, to myślałem sobie, że ten zbór w Zebrzydowicach nie będzie miał żadnych problemów. Taki byłem naiwny. No bo też są problemy. Też są problemy, ale Pan jest ponad tym wszystkim. Pan rozwiązuje wszelkie problemy. Pan nas kształtuje, formuje. I chwała Panu. Jesteśmy dobrej myśli. Wierzymy, że przyjdzie jeszcze przebudzenie. Bo myślę, że przebudzenie jest potrzebne. Bez przebudzenia to naprawdę człowiek się może tak namęczyć, napracować, ale jak jest przebudzenie, to jest zupełnie inaczej. Myśmy doświadczyli takiego przebudzenia. Bracia i siostry, nie wiem, czy wy pamiętacie, co ja mówię, pamiętacie. Pamiętamy. I nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie, ale ja twierdzę, że w latach 80. ubiegłego stulecia było przebudzenie. Malutkie. Malutkie przebudzenie. Tu, nie wiem, czy w Polsce, tam dalej, ale tu na pewno. I ja jestem również owocem tego przebudzenia i prawdopodobnie połowa tutaj was. Później dzieci się rodziły. To jest wszystko skutek, to jest wszystko owoc. Niesamowity. Jak przychodzi przebudzenie, to tak jak pewien brat, pastor powiedział, wystarczy tylko piosenkę zaśpiewać, a już się ludzie nawracają. Nie ma tego wysiłku, tego orania takiego, wiecie, tego stawania na rzęsach. Chociaż może to też jest potrzebne, żeby potem przyszło to przebudzenie. To są takie różne myśli moje. Ale wróćmy do słowa. A więc zbór w Zebrzowicach ma się dobrze. Chwała Panu Jezusowi. Jeżeli gdzieś tam w jakichś modlitwach też wspomnicie naszą wspólnotę, to wam dziękuję. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, sprawiedliwych. Chwała Panu. 16 rozdział od 1 wersetu do 12 chciałbym przeczytać. Przystąpili do niego faryzeusze i saduceusze i wystawiając go na próbę, prosili o ukazanie im znaku z nieba. Lecz on mi odpowiedział, wieczorem mówicie, będzie piękna pogoda, bo niebo się czerwieni. Rano zaś dziś burza, bo niebo się czerwieni i jest zasępione. Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie umiecie. Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku. Ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Z tym ich zostawił i odszedł. Przeprawiając się na drugi brzeg, uczniowie zapomnieli wziąć z sobą chleba. Jezus rzekł do nich, uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili, nie wzięliśmy chleba. Jezus poznawszy to rzekł, ludzie małej wiary, czemu zastanawiacie się nad tym, że nie wzięliście chleba? Czy jeszcze nie rozumiecie i nie pamiętacie owych 5 chlebów na 5000 i ile zebraliście koszów? Ani owych 7 chlebów na 4000 i ile koszów zebraliście? Jak to? Nie rozumiecie, że nie o chlebie mówiłem wam, lecz strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Wówczas zrozumieli, że mówił o wystrzeganiu się nie kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. Właściwie całą tą historię należałoby rozpocząć już kilka rozdziałów wcześniej, bo od 8 rozdziału możemy przeczytać, jak Pan Jezus, to jest zaraz w następstwie kazania na górze, ono się kończy tutaj w 7 rozdziale, pamiętamy, a potem Pan Jezus zaczyna uzdrawiać chorych, czytamy tutaj o uzdrowieniu trędowatego, później sługa setnika z Kafarnaum został uzdrowiony przez Pana Jezusa. Potem czytamy taką historię, kiedy Pan Jezus przyszedł do domu teściowej Piotra i uzdrowił ją, ponieważ leżała w gorączce. Czytamy o takim niesamowitym wydarzeniu, kiedy właśnie Pan Jezus był w Łodzi razem z uczniami i wtedy zerwała się gwałtowna burza na jeziorze i Pan Jezus tam się gdzieś zasnął w tyle łodzi i uczniowie przerażeni budzą go. Czy nie widzisz, że giniemy, nic cię to nie obchodzi? Pan Jezus wstał, uciszył burzę, uciszył jezioro, powiedział milcz, tak jak w innej Ewangelii uzupełnienie jest. I I oni się dziwili, kim jest Jezus, że nawet jezioro i wicher są mu posłuszne. No, jest Stwórcą, więc całe stworzenie jest mu posłuszne. Ale takie spektakularne, tutaj możemy przeczytać taki znak, czy taki cud niesamowity. Później dwóch opętanych zostaje uzdrowionych, paralityk. Tutaj tak po kolei przeglądam te miejsca. Uzdrowienie dwóch niewidomych, tak patrząc po tych tytułach, które tutaj są. Córka Jaira i kobieta cierpiąca na krwotok. Znamy tą historię, niesamowita historia. Oto Jair przyszedł, przełożony synagogi, do Pana Jezusa i prosił Go, żeby ten uzdrowił mu córkę, już konającą, chorą. I Pan Jezus rzeczywiście poszedł do niego, ale po drodze jeszcze go coś zatrzymało. Ta kobieta, która cierpiała na upływ krwi przez 12 ostatnich lat i wiele wycierpiała. Wiecie, tak, w ogóle ta historia to jest temat na odrębne kazanie, ale ona jest naprawdę niesamowita, poruszająca. Dlatego, że Pan Jezus idzie uzdrowić tą małą dziewczynkę, 12-letnią, i w tym momencie jakieś przeszkody są. Jakaś kobieta, która też ma jakąś potrzebę, jest cierpiąca, chora. I no, wyobraźmy sobie, co czuł Jair, prawda? Tutaj każda sekunda jest na wagę złota, a tu Pan Jezus się zatrzymuje i jeszcze wdaje się w jakąś rozmowę. No nie, po prostu rwać włosy z głowy tylko. I wiemy, że rzeczywiście ta dziewczynka w międzyczasie umarła, ale Pan Jezus wypowiedział takie wspaniałe słowa. Nie bój się, tylko wierz. I niesamowity cud. Ta dziewczynka została zmartwychwzbudzona. Potem czytamy kolejne uzdrowienia. Uzdrowienia w szabat. Różne rzeczy Pan Jezus czynił. O, rozmnożenie chleba. Pan Jezus rozmnożył, tak ten taki podtytulik w ten sposób jest tutaj sformułowany. Pan Jezus rozmnożył chleb dla 5000 z 5 bochenków chleba, 2 rybek, za pomocą 5 chlebów i tych 2 rybek nakarmił 5000 ludzi. Tam prawdopodobnie było więcej ludzi, ale już pozostańmy przy tej takiej terminologii biblijnej, a więc 5000. 5000 to też dużo, prawda? Też dużo. 5000 ludzi. 5 chlebów, takich placków, właściwie to nie były takie bochenki, ale takie płaskie placki, 5 chlebów, 2 ryby. I nakarmił 5000 ludzi Pan Jezus. A potem niesamowita historia, kiedy Pan Jezus chodzi po jeziorze, po wodzie. Tu jest opisana. Pan Jezus idzie po wodzie, uczniowie przerażeni, myślą, że to jakaś zjawa. Piotr odzywa się, mówi: Panie, jeżeli to Ty jesteś, to pozwól mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź. Piotr idzie. Niesamowite. Piotr idzie po wodzie. To często tacy kaznodzieje, kiedy to już wiele lat temu było, ale jeszcze pod koniec lat 80. Wielu kaznodziei z zachodu przyjeżdżało tutaj do zboru i oni głosili i czasami zadawali takie trudne, kłopotliwe pytania. No więc to były kłopotliwe pytania, dlatego że człowiek tam znał jakąś odpowiedź, coś odpowiedział, ale nie o to kaznodziei chodziło, prawda? Więc też w nawiązaniu do tego fragmentu, jeden z kaznodziei, to jest autentyczna historia. Wy tego może nie pamiętacie, ale bo nie będę tutaj wymieniał nazwisk, ale tak było. I kaznodzieja zapytał na podstawie tego, tak się zaangażował w ten, czy ktoś kiedykolwiek chodził po wodzie z was? Tam z tyłu, tam z tego sektora. Tak, po lodzie. No, lód to też woda w sumie. Dlatego mówię, że te pytania są czasami, mogą być kłopotliwe. Ale Piotr idzie po wodzie i w pewnym momencie ten boczny wiatr gdzieś tam go przeraził i zaczął tonąć. Dopóki jesteśmy wpatrzeni w Pana Jezusa, dopóki idziemy wpatrzeni w Niego, to obojętnie, co się dzieje wokół nas, możemy iść po wodzie, możemy się unosić po wodzie, po powierzchni, ponad tym będąc. Ale w pewnym momencie on się przestraszył i zaczął tonąć. I tu jest ten najlepszy, najpiękniejszy fragment, który mówi 31 wiersz 14 rozdziału. Jezus natychmiast wyciągnął rękę. Natychmiast. Piotr wypowiedział wtedy najkrótszą modlitwę. Panie, ratuj mnie. To jest najkrótsza wysłuchana modlitwa w Biblii. Panie, ratuj mnie. Tutaj nie było czasu na to, żeby formułować w jakiś sposób tą modlitwę, w jakiś sposób poukładać ją teologicznie, żeby ona pięknie brzmiała. Panie Boże Wszechmogący, Boże Abrahama, Izaka, Jakuba, Piotr byłby już na dnie. Panie, ratuj mnie. Najkrótsza wysłuchana modlitwa. I Jezus natychmiast, to słowo natychmiast jest, wyciągnął rękę niesamowita. Potem czytamy znowuż o nakarmieniu 4000. Tam było, ile tam było tych chlebów? 7 chyba. Tak, 7 i parę rybek, nie doprecyzowanych, ile było rybek, ale było 7 chlebów, 4000 nakarmił. Niesamowite rzeczy Pan Jezus czynił. Zmartwychwzbudzał, chodził po wodzie, karmił tysiące ludzi za pomocą kilku chlebów, kilku rybek, uzdrawiał. I tu oto czytamy, że przystąpili do Niego faryzeusze i sadyceusze i wystawiając Go na próbę, mówią: ukaż nam jakiś znak z nieba. Zanim się do tego odniosę, to może parę słów o faryzeuszach i sadyceuszach. Więc faryzeusze i sadyceusze to były takie stronnictwa religijne działające na łonie judaizmu. Tych stronnictw było więcej. Byli na przykład zeloci, byli sikariusze i byli Esenczycy. To przynajmniej o tych wiem, bo tam gdzieś przeczytałem. A więc ci sikariusze pochodzą od słowa sika, czyli nóż. Czyli sikariusze to byli tacy nożownicy. Sykariusze i zeloci to w ogóle byli tacy terroryści trochę. Walczyli z tym okupantem rzymskim za pomocą takiego terroru. Oni byli głównie tymi, którzy brali udział w tym powstaniu żydowskim, wskutek którego właśnie w 70 roku Jerozolima i świątynia zostały zburzone przez Tytusa. Nawet jeden z apostołów był zelotą, Szymon Gorliwy, bo zelota to znaczy w ogóle gorliwy. A więc jeden z uczniów Pana Jezusa był zelotą, tak niektórzy uważają. W ogóle uczniowie Pana Jezusa to są niesamowici ludzie. Tutaj można było też się zatrzymać i wiele ciekawych rzeczy powiedzieć, ale nie pora dzisiaj o tym mówić. A więc Esenczycy jeszcze. Może parę słów o nich powiem, bo to było też takie ugrupowanie bardzo ascetyczne. Oni gdzieś tam funkcjonowali na obrzeżach Jerozolimy, nad Morzem Martwym, gdzieś tam w tych jaskiniach ukrywali, chowali, przechowywali święte zwoje. Oni się troszczyli o te manuskrypty, oni je przepisywali, oni je gdzieś tam zachowywali. I tak oto po 2000 lat. Jest taka historia właśnie z tym związana, że w 1947 roku trzech takich beduińskich chłopców pasło swoje owieczki tam na tym terenie wokół Morza Martwego, w okolicach Qumran. Jedna z tych owieczek, czy kóz, gdzieś tam się zagubiła. Jeden z tych chłopców rzucił kamieniem w tą jaskinię, bo tak domniemywał, że tam właśnie ona tam weszła. Koza potrafi wszędzie wejść, nawet na drzewo, więc tam po tych stromych skałach mogła tam być. On rzucił tym kamieniem i ten kamień uderzył w dzban. Dzbany i kamienie to były rzeczy na porządku dziennym 2000 lat temu, więc od razu usłyszawszy ten dźwięk, zorientował się, co tam się stało. Wszedł do środka i rzeczywiście w dzbanie, tam w różnych takich właśnie dzbanach zostały odnalezione zwoje tych świętych pism, różnych manuskryptów. Tam ich znaleziono potem na przestrzeni lat kolejnych ponad 900 takich pism różnych, religijnych, a przeszło 330 tam parę było właśnie pismami, były to pisma Starego Testamentu. Między innymi znaleziono zwój Księgi Izajasza 7-metrowej długości i to było takie niesamowite znalezisko, dlatego że pochodził ten zwój z połowy II wieku przed narodzeniem Pana Jezusa. A dotychczas znane rękopisy Starego Testamentu pochodziły z X wieku. I to był właśnie kodeks z Aleppo, taką nosi nazwę ten, ten manuskrypt. On jest zapisany ręcznie, ale w formie już kodeksu, czyli takiej księgi. Natomiast tam znaleziono zwój księgi Izajasza. I to jest najbardziej istotne, że między tym kodeksem z X wieku, a tym zwojem z połowy II wieku przed naszą erą, przed narodzeniem Pana Jezusa, to jest ta rozpiętość czasowa 1000 lat. Kiedy porównano te dwa teksty, okazało się, że są takie same. Ale co nam to mówi i o co chodzi w tym wszystkim? O to, że kiedy dzisiaj bierzemy Pismo Święte do ręki, to możemy być pewni, że to jest to, co pierwotnie zostało zapisane. Bo Bóg nad tym czuwał i Esenczycy, żeby to było wiernie wszystko przepisane. Ale najczęściej w Ewangeliach i w ogóle w Piśmie Świętym mamy do czynienia z Saduceuszami i z Faryzeuszami. Oni się ciągle tutaj gdzieś przewijają. Te dwa stronnictwa religijne też gdzieś w połowie II wieku przed naszą erą, w czasach machabejskich, powstały. I Saduceusze to byli tacy, oni zajmowali zawsze te najwyższe stanowiska, więc byli to kapłani, jacyś przełożeni. Natomiast faryzeusze, oni pochodzili bardziej z ludu i cieszyli się też uznaniem większym wśród właśnie ludzi. Byli znawcami Pisma, znali doskonale Boże Słowo, Stary Testament i bardzo się różnili od Saduceuszy. Jeszcze powiem parę słów. Saduceusze na przykład uznawali tylko 5 pierwszych ksiąg Starego Testamentu. Inne nie uznawali za natchnione. Tam mieli, oczywiście uznawali, że one są jakieś pożyteczne i wartościowe, ale tych 5 ksiąg tylko mojżeszowych, więc Torę, prawo uznawali. Nie wierzyli w zmartwychwstanie, nie wierzyli w życie wieczne, nie wierzyli w aniołów, w demonów. Właściwie nie wiem, w co oni wierzyli. Natomiast faryzeusze zupełnie odwrotnie. Wierzyli w zmartwychwstanie, wierzyli w anioła, w demona, w te wszystkie duchowe kwestie. I możemy na przykład też w Ewangelii przeczytać o tym, jak Saduceusze w jakiś sposób chcieli dokuczyć Panu Jezusowi i tak żartowali z Niego. Mówili ta przypowieść o tych 5 mężach, prawda, i tej jednej żonie i to pytanie, kogo ona będzie teraz po zmartwychwstaniu żoną. Pan Jezus odpowiada na to pytanie. Nie rozumiecie pism, nie rozumiecie mocy Bożej. Po zmartwychwstaniu będziemy jako aniołowie. Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaka. To jest szerszy oczywiście tutaj temat. I ci faryzeusze i saduceusze, wiedząc, widząc te wszystkie cuda, które Pan Jezus dokonał, przyszli i wystawiają Go na próbę. Nie raz zresztą, bo co chwila możemy w Ewangeliach czytać o tym, jak faryzeusze i saduceusze wystawiają Pana Jezusa na próbę. Pewnego razu przyprowadzono kobietę przyłapaną na cudzołóstwie i mówią Jezusowi, Mojżesz kazał nam takie kamienować, a Ty co mówisz? Pamiętamy, Pan Jezus w tej swojej mądrości wybitnej, wyjątkowej, chciałbym mieć taką mądrość jak Pan Jezus. List do Koryntian, 1 rozdział, nazywa Jezusa naszą mądrością. On jest naszą mądrością. A w ogóle personifikacja taka jest w księdze Kaznodziei Salomona, czy też w przypowieściach. Mądrość chodzi po ulicach, nawołuje. To o Panu Jezusie jest wszystko. Jezus jest mądrością doskonałą. On w taki niesamowity sposób odpowiada. Pamiętacie, co powiedział? Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuca kamień. Nie ma sprawy. I oni zaczęli się rozchodzić, począwszy od najstarszych. Ciekawe, że tak jest napisane, że począwszy od najstarszych. Bo im człowiek starszy, tym bardziej pokornieje. Tak to widzę po sobie. Im człowiek starszy, to myśli sobie, no nie byłem taki święty wcale. Nagrzeszyło się. Wiele razy Pana zawiodłem. Co ja w ogóle z tym kamieniem tutaj robię? Czy mam w ogóle jakieś prawo tutaj rzucać tym kamieniem w tą kobietę? Ale ci młodzi jeszcze zdeterminowani, tacy wiecie, radykalni. Nie, ciało kamieno... Ale też dotarło do nich w końcu. Okej, idziemy do domu. Nikt cię nie potępił? Ja cię nie potępiam. Niesamowita historia, wiecie, to mnie zawsze tak bardzo, bardzo porusza ta historia. Innym razem zapytano Pana Jezusa, wystawiając Go na próbę, bo to tam jest podkreślone, czy należy płacić podatek, czy nie. Pamiętacie? Pan Jezus mówi, dajcie mi denara. Co tam jest? No, oddajcie cesarzowi, co cesarskie, Bogu, co boskie. Niesamowite. Jeszcze innym razem, wystawiając Go na próbę również, zapytano, które przykazanie jest największe. Znamy tą historię również z Ewangelii. Będziesz miłował Boga całym sercem, całą duszą, całym umysłem, całą mocą, a bliźniego swego jak siebie samego. Czasami niektórzy nazywają nas fanatykami. Nie wiem, czy spotkaliście się z takim określeniem w stosunku do siebie. Ja się tam spotkałem parę razy. No ale Pan Jezus mówi do tych, którzy zadali to pytanie, które przykazanie jest największe, mówi, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całym swoim umysłem, całą swoją mocą. Co tam jeszcze to czwarte było? Całym swoim jestestwem będziesz miłował Pana Boga swego. Jak tu nie być fanatykiem? Przecież to się nie da. Znaczy fanatykiem oczywiście w takim sensie wiecie, bracia i siostry, o co chodzi. Pozytywnym. Jeżeli mam kochać Boga całym sercem, całą duszą, całym umysłem, całą mocą, to tutaj już nic nie pozostaje innego. A bliźniego swego, jak siebie samego, no jeżeli... No i tu znowu. Przystąpili do Niego faryzeusze i sadyceusze i wystawiając Go na próbę, prosili o ukazanie im znaku z nieba. Bezczelni. Szczyt bezczelności. Oni wiedzieli o tych znakach wszystkich. Oni byli świadkami. Pan Jezus chodzi po wodzie, Pan Jezus karmi. Raz 5000, raz 4000. Uzdrawia chorych, zmartwych, wzbudza do życia. Jakiego jeszcze znaku potrzeba albo cudu? Czy jeszcze coś trzeba? Czy jeszcze coś więcej trzeba? Bracia i siostry, czy my przypadkiem nie jesteśmy jak ci faryzeusze? Ale to wynika z tego, że mamy słabą pamięć. Dlatego na przykład w Księdze Powtórzonego Prawa, tam chyba w 6 rozdziale to jest napisane. Spróbuję to odnaleźć i przeczytać. Księga Powtórzonego Prawa, 4 rozdział. Tylko się strzeż bardzo, nie musicie tego szukać. To tutaj Bóg mówi do Izraela. Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, abyś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twoje oczy, by swego serca nie uszły po wszystkie dni twojego życia. Moi drodzy bracia i siostry, Bóg uczynił dla nas niesamowite rzeczy, wspaniałe. Kim byśmy byli, gdyby nie On? Gdyby nie Bóg, gdyby nie Boża łaska? Gdzie byśmy teraz byli, teraz w tym momencie, ten czwartkowy wieczór? Ale jesteśmy tu. Możemy słuchać Bożego Słowa, możemy uwielbiać Pana. To jest Boża łaska. Niech to nigdy z naszej pamięci nie uleci. Pamiętajmy o tym, co Pan uczynił dla nas wielokrotnie, nie raz, cały czas. Możemy widzieć Boże działanie w swoim życiu. Musimy tego być świadomi. Ale czasami myślimy sobie, no jakiś znak by się przydał. Jeszcze, bo ciągle człowiek jest taki jak faryzeusze i sadyceusze. Lecz On im odpowiedział, wieczorem mówicie, będzie piękna pogoda, bo niebo się czerwieni. Rano zaś dziś będzie burza, bo niebo się czerwieni, jest zasępione. Wygląd nieba umiecie rozróżniać, rozpoznawać, a znaków czasu nie umiecie. Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaków. Ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Znak Jonasza, co to za znak? Wszyscy wiemy. Tak jak Jonasz był 3 dni w brzuchu wieloryba, czy ryby, czy jakiejś istoty morskiej. No ryby chyba. Może wieloryba. 3 dni. Tak Pan Jezus był 3 dni w grobie. Jak Jonasz został wyrzucony na tą plażę, tak Pan Jezus zmartwychwstał. I to jest ten znak Jonasza. I to nam powinno wystarczyć, bracia i siostry. Czy to nam wystarcza? No nie zawsze. Jeszcze chcielibyśmy czegoś. Ale nasza wiara opiera się na historycznym fakcie zmartwychwstania Pana Jezusa. Nie na jakimś folklorze, nie na jakiejś tradycji, na jakiejś idei, ale na historycznym fakcie zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa udokumentowanym w Bożym Słowie w Ewangeliach. A więc, a co mówi o zmartwychwstaniu? No Boże Słowo mówi o zmartwychwstaniu. To jest to źródło, to jest ten fundament. A więc po prostu Boże Słowo, Pismo Święte, Biblia jest dla nas fundamentem, jest tym znakiem najlepszym. W ogóle to jest niesamowite, to jest fenomen, że Bóg nam zostawił coś materialnego. Boże Słowo, zapisane na kartkach papieru. Bóg w ogóle stał za tym, że został wymyślony alfabet. To jest niesamowity wynalazek. Można zapisywać myśli za pomocą liter, prawda? Zdań. Bóg to tak uczynił, Bóg za tym stał. To było z inspiracji Bożej, żebyśmy dzisiaj mogli wziąć Biblię, otworzyć i czytać tą piękną historię o Panu Jezusie Chrystusie. Pan Jezus mówi, domagacie się znaków, ale tak naprawdę plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaków. Nie żądajmy znaków. Znaki, cuda, Boże działanie oczywiście jest wpisane też w życie Kościoła, w scenariusz życia Kościoła i to jest absolutnie dobre i pożądane i w dziejach apostolskich czytamy o tym i doświadczamy sami. Ale nie na tym budujemy. Budujemy swoją wiarę na fakcie zmartwychwstania. Apostoł Paweł mówi w 15 rozdziale 1 listu do Koryntian, gdyby nie było zmartwychwstania, daremna jest wasza wiara. Choćby nie wiem, ile cudów było. Daremna wasza wiara. Nadal pozostajecie w grzechach. Jeżeli tylko w tym życiu, tutaj chyba miał na myśli Sadyceuszy, bo oni nie wierzyli w zmartwychwstanie. Zresztą Paweł był faryzeuszem, z tego stronnictwa pochodził. A więc mówi, gdyby nie było zmartwychwstania, jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Jezusie Chrystusie, to jesteśmy najbardziej pożałowania godni ze wszystkich ludzi. Zmartwychwstanie. Pieczęć zbawienia. Pieczęć zbawienia. Gdyby Pan Jezus umarł na krzyżu tylko i nie zmartwychwstał, dalej jesteśmy w grzechach. Ale On pokonał grzech i śmierć. I zmartwychwstał. I to jest fundament naszej wiary. I Pan Jezus chce przerzucić teraz ten środek ciężkości na coś zupełnie innego. On nie chce, żebyśmy jakoś żądali tych znaków, doszukiwali się znaków, ale chce, żebyśmy te znaki zauważali wokół nas. Bo one są. I Pan Jezus tutaj nawiązuje do tego, że ta historia w ogóle i ta wypowiedź nawiązuje do tego, że Pan Jezus wkrótce przyjdzie. Że przyjście Pana Jezusa jest bliskie. Tak sobie myślę, że chyba musimy odgrzewać tą prawdę, że musimy na nowo o niej zacząć mówić. Że Pan Jezus przyjdzie. Ja pamiętam, kiedy przyszliśmy z Mariolką do kościoła, to było no, już 40 lat, prawie 40 lat, 40 lat temu, to był taki temat świeży wtedy. Pamiętam, tutaj tam w klubie, tu z tej strony chyba tam na dole, były wyświetlane takie filmy różne o tematyce właśnie chrześcijańskiej. I między innymi był taki film, zgadnijcie jaki, Złodziej w nocy. Dum, 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 dum. Tam taka melodia była. Jacie, to robiło wrażenie. Ale tam kiedyś przyszliśmy z Mariolką o godzinę wcześniej do kościoła, bo coś tam z zegarkiem się stało, nie wiem, pomyliło nam się. Nikogo nie ma. Dzwonimy do jednego, nie odbiera. Do drugiego, nie odbiera. Co jest? Dlaczego zostaliśmy? Ale to było takie autentyczne, to było takie autentyczne, to myśmy to tak przeżyli. Tacy młodzi byliśmy wtedy, 20 parę lat. To było niesamowite. Wiecie? Ale gdzieś to tam po drodze, z upływem lat, inne tematy się pojawiły, inne ważne rzeczy, jakieś tam w cudzysłowie może, tematy w Kościele zaczęły się przewijać. I ta prawda o przyjściu Pana Jezusa gdzieś tam na dalszy plan zeszła. Ale moi drodzy bracia i siostry, Pan przyjdzie. I wierzę w to, że żyjemy w tej ostatniej fazie już czasów ostatecznych. Te czasy ostateczne rozpoczęły się już w momencie, kiedy urodził się Pan Jezus. W liście do Hebrajczyków czytamy: wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg przez proroków, ale w tych ostatecznych czasach przemówił przez swojego Syna. A w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale możemy czytać, jak Piotr rozpoczął swoje kazanie i mówi: dzisiaj się spełniły słowa proroka Joela. W czasach ostatecznych wyleję ducha mego na wszelkie ciało. Dzisiaj spełniły się, nie spełniają, nie spełnią się za 1000 lat, za 2, tylko dzisiaj się spełniły. W czasach ostatecznych wyleję ducha mego. I to się stało 2000 lat temu. Ale czasy ostateczne to jest pewien okres. To jest tak jak rok. Wiosna, lato, jesień, zima. Wierzę, że żyjemy w tej ostatniej fazie czasów ostatecznych. To już jest ta zima, to jest za 5:12. Możemy widzieć różne znaki, różne rzeczy, które wydarzają się wokół nas. I Pan Jezus właśnie chce na to zwrócić uwagę. On mówi: wieczorem mówicie, będzie pogoda, bo niebo się czerwieni. A więc po obserwacji jakiegoś zjawiska można w jakiś sposób przewidzieć, co będzie później, co będzie potem, co będzie niedługo. Znaki na niebie, wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie umiecie. To jest taki zarzut nawet Pana Jezusa w stosunku do nas. Zawierucha wojenna wokół nas. Te wszystkie rzeczy, które się dzieją na świecie. Te znaki z tej dziedziny technologii, komputeryzacji, sztucznej inteligencji. Nawet nie umiem tego, bo nie jestem z tego pokolenia, ale rozumiecie mnie dokładnie, o co chodzi. Prawda? Czas przyjścia Pana Jezusa jest bliski. Nie wiem, ile to potrwa. Bo nie naszą rzeczą jest obliczać jakieś terminy czy daty, bo dniowym ani godzinie nikt nie wie. Ale jest ten pewien okres. To jest ten ostatni etap przed przyjściem Pańskim. W Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale, w ogóle Ewangelia Mateusza, 24 rozdział jest taki szczególny. On mówi właśnie o tych czasach ostatecznych, różnych znamionach, różnych wydarzeniach, które będą miały miejsce. Ale jeden fragment przykuł moją uwagę i chciałbym go tutaj przytoczyć. On jest zapisany w 24 rozdziale oczywiście Ewangelii Mateusza. I tam czytamy takie słowa. 24 rozdział od 9 wersetu, parę wersetów. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą, a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Ten króciutki fragment Bożego Słowa wymienia aż 4 konkretne znaki czasów ostatecznych. Po pierwsze, mowa tam jest o prześladowaniu chrześcijan. Tak jak dzisiaj chrześcijanie są prześladowani, tak nigdy nie było. Nawet w czasach Nerona, Domicjana, Dioklecjana i tych innych cesarzy. Wtedy były to prześladowania krótkotrwałe, dłuższej czy krócej, o zasięgu rzadko takim ogólnym, czasem tylko takim lokalnym. Oczywiście były krwawe, były okrutne, ale tak jak chrześcijanie dzisiaj są prześladowani, tak nigdy wcześniej. Na tak wielką skalę. Są w nienawiści u wszystkich wierzący ludzie. W ogóle żyjąc w naszych czasach, tutaj pod tą szerokością geograficzną, też chrześcijaństwo nie jest wolne od jakiejś formy prześladowania. Możemy czytać o Panu Jezusie, że nazwany został skałą zgorszenia. Jezus, skała zgorszenia. Potykają się o nią wszyscy w Europie. Skała zgorszenia. Jezus i chrześcijaństwo to wyrzut sumienia dla Europy, która chce grzeszyć bez wyrzutów sumienia. Ale najlepiej by się było pozbyć. Bo to jest taka skała zgorszenia, którą się potykają. Drugi znak, który tam jest opisany, to fałszywi nauczyciele, fałszywi prorocy. Tak jak w dzisiejszych czasach fałszywi prorocy i fałszywi nauczyciele mają pole do popisu, to nigdy nie było. Internet, piękna sprawa. Tam każdy może zaistnieć, tam każdy może mieć swoje 5 minut. Tam można po prostu... Byliście oszukiwani. Przez setki lat byliście oszukiwani. Ja wam powiem teraz prawdę. Ziemia jest płaska. Ach, ziemia jest płaska. To już minęło, to już jakiś czas temu było, prawda? Nie, pewnie czytaliście o tym. Teraz inne rzeczy jakieś tam są. Pan Jezus w ostatnim nakazie w Ewangelii Mateusza mówi: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Do tego jest powołany Kościół. Jeżeli Kościół utraci to, to wtedy zawsze się pojawią jakieś tematy zastępcze. Zawsze coś tam się znajdzie, zawsze coś tam zaprząta głowę. A diabłu tylko o to chodzi, żebyśmy się zatrzymali, żebyśmy stanęli w miejscu i zaczęli się po prostu tam gdzieś kisić. Aby ci, którzy idą na zatracenie, nie byli zbawiani. A Boże Słowo mówi: ratuj wydanych na śmierć. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Prosta Ewangelia, bez jakichś komplikacji. Jezus przychodzi. Tutaj trzeba skupić swoją uwagę, myślę. Diabłu chodzi tylko o jedną rzecz. Bo kiedy Kościół jest w jedności, i tutaj mam na myśli też Kościół lokalny, wtedy potrafi się przeciwstawić tym różnym atakom diabelskim. Ale kiedy jest wojna domowa, to nic gorszego nie może spotkać wspólnoty. Podzielić, zamieszać coś tam. A tak naprawdę o jakieś szczegóły chodzi nieistotne dla sprawy Bożej. Ale cóż, trzeba miłości i pokory, żeby pewne rzeczy przyjąć. Trzeci znak. A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie. Miłość wielu oziębnie. Myślę, że też to możemy widzieć. Bracia i siostry, możemy to widzieć w nas samych. Czy to jest ta sama miłość? Czy to jest ta sama gorliwość? Czy to jest ten sam zapał? Wystarczy przeczytać 7 listów do 7 zborów z objawienia. Już pierwszy list do zboru w Efezie. Niesamowite zasługi ten zbór miał, ale coś się stało z tą pierwszą miłością. Coś się stało z tym zapałem, z tym entuzjazmem, z tą pasją dla Jezusa. A 7 list, list do Laodycei, tam to dopiero. Mówisz, że wszystko masz i w ogóle wszystko pięknie, fajnie, ale jednego. Jesteś goły, ślepy. Obyś był zimny albo gorący. I potem te słowa. Pan Jezus stoi u drzwi i puka, bo chce wieczerzać. Ten fragment jest często wykorzystywany do celów ewangelizacyjnych i on jest piękny. Rzeczywiście on niesie z sobą też takie przesłanie, ale on tak naprawdę jest skierowany do Kościoła. Pan Jezus stoi u drzwi Kościoła, przynajmniej tego w Laodycei, i puka, bo chce wejść. Chce wejść. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi: niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach. No, do kogo on to pisze? Przecież to jest do ludzi wierzących pisze. Niech Chrystus zamieszka w waszych sercach? Myślę, że tak. Że potrzeba jest, aby Pan Jezus zamieszkał w naszych sercach, ale tak całkowicie. We wszystkich pokojach, nie tylko w przedpokoju gdzieś tam. Pan Jezus jest i tak stoi i czeka zmieszany. Ale otwórzmy mu drzwi do każdego pokoju. A może byśmy nie chcieli, żeby gdzieś wszedł. Może mamy jakąś swoją strefę cienia. Nawet jest taka piosenka chyba. A może ją znacie, gdzie właśnie Pan Jezus, co byś zrobił, gdyby, nie pamiętam tego, ale tam jest taki tekst, że co byś zrobił, gdyby Pan Jezus chciał przyjść do ciebie, czy musiałbyś coś pochować, czy musiałbyś coś pozamykać, czy musiałbyś coś wyczyścić. Taka jest piosenka, nie wiem, co mi jest teraz. Nawet takie przedstawienie było już chyba ze 20 lat temu tutaj w zborze, pamiętam. Leszek, wyście to przygotowywali, Aniu, prawda? Tak. To było wierszem całe. Niesamowita historia. No właśnie. Ale to jest znak czasów ostatecznych. Miłość wielu oziębnie. Apostoł Paweł, będąc w więzieniu, przed swoją śmiercią pisze list do Tymoteusza, biskupa Efezu. Ostatni swój list, drugi list do Tymoteusza. I pisze w nim: rozpal na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie. Rozpal na nowo. Rozpal na nowo ten charyzmat. Dopóki się tli, to dobrze. Bo Pan knota gasnącego nie dogasi. A zawsze można go rozniecić. Zawsze można go rozniecić. Zawsze Duch Święty może powiać. I może z tego malutkiego, żarzącego się knota rozpalić wielki ogień. Pozwólmy Duchowi Świętemu na to. Niech tak się dzieje. Niech te słowa miłość wielu oziębnie nie odnoszą się do nas, do naszych kościołów, do naszego życia, do naszych rodzin. Amen. I czwarty znak. A ta Ewangelia będzie głoszona po całym świecie na świadectwo. I wtedy nadejdzie koniec. Ja tak sobie myślałem zawsze, że ta Ewangelia, jak już zostanie ogłoszona, to wtedy nadejdzie koniec. Ale tam tak nie jest napisane. Tam jest napisane, że ta Ewangelia będzie głoszona, a wtedy nadejdzie koniec. Czyli w trakcie. Już trzykrotnie u nas w Brzozowicach była wystawa Biblii. Wiem, że tutaj w Cieszynie też była. To jest naprawdę niesamowite, fajna rzecz. Biblia to jest w ogóle wyjątkowa księga. Nie będę o niej tutaj może dzisiaj opowiadał, ale cała Biblia albo fragmenty, albo jakieś pojedyncze księgi została przetłumaczona już na 98% języków na całym świecie. Jeszcze tylko 2% zostało. W trakcie, kiedy Ewangelia będzie głoszona, może właśnie w taki sposób. Dzisiaj głoszenie Ewangelii w różnoraki sposób się odbywa. Do wszystkich ludzi na całym świecie tak naprawdę można dotrzeć. Czy dociera Ewangelia do wszystkich ludzi? No to jest inna sprawa. Ja uważam, że Kościół to jest w ogóle miejsce niewykorzystanych możliwości. My, jako ludzie wierzący, mamy niesamowity potencjał. Każdy z nas. Każdy z nas ma niesamowity potencjał. Tak sobie czasem żartuję, że na moim nagrobku niech napiszą: mógł więcej. Jak myślicie, bracia i siostry? Możecie jeszcze więcej? Tak. Kościół to jest miejsce niewykorzystanych możliwości. Gdyby Kościół był w jedności, gdyby trzymał się tego Bożego Słowa, tego wielkiego nakazu, gdyby nie zajmował się jakimiś dziwnymi rzeczami, popatrzcie, jak daleko byłby już. Ilu wierzących ludzi byłoby na świecie, zbawionych. Może by nie było czegoś takiego jak ekstremizm islamski. W VII wieku islam powstał. Jakieś inne totalitarne systemy. Gdyby chrześcijanie wierzyli Bożemu Słowu i postępowali zgodnie z nauczaniem Pana Jezusa Chrystusa. A więc takie cztery znaki. Prześladowanie chrześcijan, fałszywe nauczania, oziębłość, zletnienie i głoszenie Ewangelii mówią o tych czasach ostatecznych. I Pan Jezus tutaj właśnie na to wskazuje. I Pan Jezus gdzie tak wskazuje na to, że żeby nie doszukiwać jakichś znaków, żeby raczej wyglądać Pana, Jego powrotu, Jego przyjścia, żeby widzieć w sobie Boże działanie w swoim życiu, żeby nie zapominać o tym, żeby być wdzięcznym Panu za to, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Bo z łaski Bożej jesteśmy tym, kim jesteśmy, powtarzając za słowami apostoła Pawła. Z tymi znakami i cudami, wiecie, bracia i siostry, to jest tak, jak z tą przypowieścią o bogaczu i Łazarzu. Bogacz mówi, poślij Łazarza do moich braci, mam pięciu braci, poślij, niech ich przestrzeże przed tym miejscem. No ale Abraham mówi, no ale mają proroków, mają Słowo Boże, tak mówiąc. Mają Słowo Boże, ale jeżeli ktoś z umarłych przyjdzie, to na pewno uwierzą, to na pewno się opamiętają. Jeżeli Bożemu Słowu nie wierzą, to choćby przyszedł ktoś z umarłych, to też nie uwierzą. Ludzie mają zawsze taką tendencję, żeby wszystko racjonalnie wytłumaczyć. W Ewangelii Jana, w 12 rozdziale, tam jest taki fragment, w którym czytamy, że Bóg przemówił. Bóg przemówił, uświęcę swoje imię i będę go nadal uświęcał, a tłum powiedział, zagrzmiało. Bóg przemówił z nieba, a ludzie powiedzieli, zagrzmiało. 12 rozdział, nie pamiętam, który werset, można to tam znaleźć. Niesamowite. Dlatego choćby ktoś nawet z umarłych powstał, to ludzie powiedzą, no hologram jakiś albo coś tam. To nie jest ten zmarły, to złudzenie jakieś optyczne, masowe albo nie wiadomo co. Wszystko można racjonalnie wytłumaczyć. I Pan Jezus tak zaprzątniętą głowę ma tym wszystkim. Rozmyśla o tym, co faryzeusze i saduceusze mówią. Dziwi się ich niewierze. Wsiada do łodzi i chcą się przeprawić na drugi brzeg. I Pan Jezus jeszcze będąc myślami właśnie w tym miejscu tej rozmowy z saduceuszami, z faryzeuszami, wypowiada nas na głos, w pewnym momencie zaczyna kontynuować swoje myśli, ale już na głos i mówi, strzeżcie się kwasu faryzeuszy i saduceuszy. Uczniowie, jak usłyszeli słowo kwas, to jakoś tak dziwnie sobie skojarzyli z kwasem chlebowym. Od razu pomyśleli, jacie, chleba nie wzięliśmy. Co teraz będzie? Nie zjemy śniadania, kolacji, nie zjemy. Umrzemy, nie przeżyjemy do rana. Można naprawdę długo przeżyć bez jedzenia. Można. A już na pewno do rana można przeżyć. Ale oni byli tak skoncentrowani na tym, na tej potrzebie, że nie wzięli chleba. Co teraz? Że oni nie potrafili w ogóle skupić się na tym, co Pan Jezus im mówi. Oni w ogóle nie docierało to do nich. Pan Jezus mówi im jakieś ważne rzeczy, prawda? Naucza ich, mówi, strzeżcie się kwasu, faryzeuszy i saduceuszy. A oni mówią, nie mamy chleba. Co teraz będzie? Co teraz będzie? Nie mamy chleba. I w pewnym momencie oczywiście Pan Jezus się zorientował w tym, no bo... I mówi tak. Ludzie małej wiary, czemu zastanawiacie się nad tym, że nie wzięliście chleba? Czy jeszcze nie rozumiecie i nie pamiętacie owych pięciu chlebów na 5000, ile zebraliście koszów, ani owych siedmiu chlebów na 4000, ile zebraliście koszów? Ewangelia Marka uzupełnia tą historię i tam właściwie jest napisane, że oni mieli jeden chleb. Mieli jeden chleb. To nie było tak, że nie mieli w ogóle, mieli jeden. Jeden, ale jeden taki płaski, placek na 13 chłopat to jest nic, prawda? Więc to tak jakby nie było w ogóle. Jaki Pan Jezus jest delikatny w stosunku do swoich uczniów, w stosunku do nas. Prawda? Popatrzcie, Jezus mówi do tych faryzeuszy i sadyceuszy: plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany. A w stosunku do swoich uczniów, którzy w zasadzie też trochę jak faryzeusze się zachowywują teraz, w tym momencie, ale mówi do nich: ludzie małej wiary, czemu zastanawiacie się nad tym, że nie wzięliście chleba? Jaki delikatny jest Pan. Tak delikatnie mówi. Nie pamiętacie tych pięciu chlebów, tych pięciu tysięcy, ile zebraliście koszów tych resztek? No 12, tam w Ewangelii Marka właśnie to uzupełnienie jest. 12, oni odpowiadają na to pytanie, 12 koszów. A ile zebraliście koszów, kiedy 4000 zostało nakarmione? 7000. Siedem. Przecież Pan Jezus, gdyby chciał i rozmnożył ten jeden chleb dla tych 12 apostołów, to ta łódź by zatonęła. A oni się troszczą, oni się martwią, że nie zjedzą. Widzieli takie cuda. Tak jak ci faryzeusze. Oni widzieli takie cuda i żądają jeszcze znaków z nieba. I tutaj mamy podobną sytuację. Oni widzieli te cuda, widzieli, jak Pan Jezus nakarmił te 4000, nakarmił te 5000 i oni się martwią o to, że nie zabrali chleba. Czy przypadkiem nie widzimy tu samych siebie? Słowo Boże, jak mówi list Jakuba, jest zwierciadłem, w którym możemy się przeglądać. I myślę, że każdy z nas może siebie tutaj dostrzec. Jakże często jesteśmy zatroskani o ten byt. Nie umiem się skoncentrować w ogóle na tym, co Bóg do nas może chcieć powiedzieć. Tylko myślimy o rzeczach przyziemnych, o chlebie. Pan Jezus mówi: szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Wówczas zrozumieli, że nie mówił o wystrzeganiu się kwasu chlebowego. Dotarło to do nich w końcu. Lecz nauki faryzeuszów i sadyceuszów. Nauka faryzeuszów i sadyceuszów. Jeszcze parę słów na zakończenie powiem. O co chodzi? Faryzeusz to taki synonim, prawda? Dzisiaj używa się tego słowa, kiedy chcemy o kimś tak powiedzieć, że jest obłudnikiem. Faryzeusze w tamtym czasie, kiedy Pan Jezus nauczał, to, nie wiem, wynika z tego, że wielu, albo większość, albo wielu było obłudnikami. Zresztą Pan Jezus wyraża się w taki sposób bardzo radykalny. Mówi: oni lubią pierwsze miejsce w synagogach, lubią przedłużać swoje frędzle, lubią zaszczytne miejsca, żeby ich pozdrawiać, odprawiają długotrwałe modlitwy i tak dalej, żeby zwrócić na siebie uwagę. A więc pycha, ta zarozumiałość, dążność do zaszczytów i obłuda. Obłuda polega na tym, że co innego się mówi, a co innego się robi. To jest taka definicja najprostsza obłudy. Jedynymi, którzy nie byli obłudni, to był Nikodem i Józef z Arimatei oczywiście. Reszta trudno powiedzieć. A więc strzeżcie się kwasu faryzeuszów. A teraz kwas sadyceuszy, o co chodzi? Sadyceusze, oni byli bardzo mocno pod wpływem kultury greckiej, tej helenistycznej. Oni byli takimi, wiecie, no nie wierzyli. Nie wierzyli w zmartwychwstanie, nie wierzyli w aniołów, nie wierzyli, w nic nie wierzyli. Pięć ksiąg tylko. To byli tacy liberałowie, tacy, taka teologia liberalna, jest coś takiego, takie określenie, prawda? Na czym to polega? Jonasza wcale ryba nie połknęła. To nie było naprawdę. To jest tylko taka forma literacka. Tu chodzi o to, że Bóg chciał coś pokazać przez tą opowieść, przez ten mit. Pan Jezus wcale nie nakarmił 5000, no przecież to jest niemożliwe. Po prostu tu chodzi o to, że jest ten duchowy pokarm, którym Jezus karmi tysiące ludzi. Tak mniej więcej można by było tą teologię liberalną w wydaniu Sadyceuszy określić. Ale tak naprawdę oni nie mieli wiary. Oni nie mieli wiary. I kiedy Pan Jezus mówi, strzeżcie się kwasu faryzeuszy i sadyceuszy, to mówi, strzeżcie się obłudy i niewiary. Tak można by było skwitować. I cały ten fragment niesie z sobą takich kilka bardzo ważnych rzeczy do naszego życia. Po pierwsze, Pan Jezus wskazuje nam, że nasza wiara oparta jest na Bożym Słowie, na tym fakcie historycznym zmartwychwstania Pana Jezusa. Po drugie, Pan Jezus wskazuje nam na to, żebyśmy nie doszukiwali się, nie żądali, nie oczekiwali jakichś wyjątkowych znaków, bo wszystko już co do życia i pobożności zostało nam dane. Ale raczej, abyśmy dostrzegali te znaki, które świadczą o przyjściu Pana, o zbliżającym się przyjściu Pana, bo tam w Ewangelii właśnie Mateusza jest powiedziane, że kiedy to wszystko zacznie się dziać, kiedy zobaczycie to wszystko, podnieście swoje głowy, gdyż zbliżyło się wasze odkupienie. I potem taka następna myśl, żeby ufać Panu w tym czasie oczekiwania, bo On jest tym, który się troszczy o nasze życie. On da wszystko to, co potrzeba. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Najpierw, tak jak Maria, która usiadła u stóp Pana Jezusa, aby posłuchać nauczania Pana Jezusa, aby posłuchać Jego słów. Pan Jezus ją pochwalił, nie Martę, która krzątała się przy różnych obowiązkach, przy różnych pracach, ale właśnie Marię. Słowo Boże mówi w liście do Hebrajczyków, nie opuszczajcie waszych wspólnych zgromadzeń, tak jak to niektórzy mają zwyczaju, w ogóle straszne zwyczaje, ale niektórzy tak mają, tak tam pisze. Nie? Tak jak niektórzy mają zwyczaju. Zwyczaj, ja mam taki zwyczaj, że w czwartek nie chodzę na nabożeństwo, na przykład. Wybaczcie ten sarkazm z mojej strony. Ale on jest zapisany w Biblii. Nie opuszczajcie waszych wspólnych zgromadzeń tak, jak się to stało zwyczajem niektórych. Ale tym bardziej, kiedy widzicie, tam tak jest napisane, ja to parafrazuję, tym bardziej, kiedy widzicie, że ten dzień się przybliża, tym bardziej jeszcze trwajmy we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach, tak jak pierwszy Kościół. Wróćmy do tego. Rozpalmy na nowo ten entuzjazm. No i to zakończenie, kiedy Pan Jezus przestrzega przed obłudą i przed niewiarą. Myślę, że może jeszcze jakaś inna lekcja z tego fragmentu płynie, ale te rzeczy, które wam przedstawiłem, tak mnie dotknęły. I niech Pan Jezus jeszcze dotyka nasze serca przez to słowo. Amen.